niebios królowo i pani aniołów. Ty, któraś otrzymała posłannictwo i władzę od Boga, by zetrzeć głowę szatana, by zetrzeć głowę szatana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu w Kościele. Ten okres skłaniał mnie do tego, aby podjąć taką tematykę właśnie wielkopostną. Ale dzisiaj rano, kiedy obudziłem się, przypomniałem sobie, że jest przepiękny dzień, 8 marca, zmieniłem temat momentalnie. Takiego ducha postnego chciałbym nieco innym klimacie pozostać w klimacie Dnia Kobiet, bowiem program ten nagrywamy właśnie w Dniu Kobiet. Dlatego do studia zaprosiłem dzisiaj eksperta w dziedzinie kobiet, a jest nim
Łukasz Styburski.
Łukasz jest uczniem drugiej klasy gimnazjum, myślę, że ma rozliczne doświadczenia właśnie w dziedzinach kontaktu z niewiastami, dlatego jako drugą stronę naszej dyskusji zabraliśmy do studia, Łukaszu, kilka kobiet, żeby nie było o nas bez nas, dlatego zapraszam, drogie panie, abyście przedstawiły się naszym radiosłuchaczom.
Ania,
Marysia,
Maja,
Magda,
Julia.
Generalnie stała ekipa, która przyjeżdża ze mną. Porozmawiamy sobie o kobietach. Alicja Majewska, pewnie jej nie znacie. Znasz ją, Marysia?
No pewnie.
Świetna piosenkarka, śpiewała kiedyś taką piosenkę być kobietą, marzę chyba ciągle o tym od dziecka, być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie i tak dalej, i tak dalej. Powiedzcie mi, drogie panie, czy uważacie, że tekst tej piosenki Alicji Majewskiej, szczególnie ta druga część, że kobiety są występne i zdradzieckie, jest prawdą?
To zależy od kobiety, ale ja myślę, że większość nie jest.
Mówisz to, Marysia, patrząc na swoją skromną osobę?
Oczywiście.
Rozumiem.
Znaczy, ja uważam, że kobiety nie są zdradzieckie, ale czasem lubimy sobie pokręcić.
To znaczy, są występne, tak? Magda? Z perspektywy nieco starszej siostry?
Ja uważam, że wszystkie jesteśmy bardzo milutkie.
Julia?
Zgodzę się z Magdą i nie wydaje mi się, żeby kobiety były zdradzieckie.
No i myślę, że Ania podsumuje to w jakiś sposób. Mam nadzieję, że bardziej przemówi twoje kobiece ja, zdradzieckie.
To my to w końcu jesteśmy ta płeć piękna, no to my nie mamy nic do gadania. Bo my po prostu jesteśmy, no i no.
Łukasz, czy możesz potwierdzić tutaj tezy naszych przedmówczyń?
To znaczy, pewnie miałbym inne zdanie, jakby nie było ze mną paru kobiet.
Rozumiem. Kiedyś miałem tutaj właśnie taką audycję o kobietach i zabrałem samych ekspertów. Wtedy mogliśmy się nieco bardziej otworzyć, bo nie baliśmy się o drogę powrotną przynajmniej. Drogie dziewczyny, drogie panie, może takie doświadczenie na początku. Chciałbym, abyście się porównały do jakiegoś, to znaczy wasz temperament, wasze wnętrze, waszego ducha. Spróbujcie porównać albo z jakąś rzeczą, albo z jakimś zwierzęciem i określić dlaczego. Na przykład jestem jak lwica, albo jak osa, mam straszne żądło i kąsam wszystkich, albo jestem jak mróweczka pracowita i w ogóle jestem taka malutka, szczera i kochaniutka.
Z zewnątrz jestem skaczącą antylopą.
A wewnątrz?
Gołębicą.
Ja jestem jak kaczuszka, taka malutka i mięciutka.
I wewnątrz i wewnątrz, rozumiem.
Oczywiście.
Brawa dla dziewczyn, które się odważyły. Łukasz, a czy ty potwierdzasz tą kaczuszkę i tą antylopę i gołąbka w jednym, który kryje się w Marysi?
Chyba tak, jednak jest coś w tym.
No to widać, że ekspert nasz jest naprawdę taki troszeczkę wycofany, boi się podjąć jakiś taki drastyczny głos tutaj w tej naszej dyskusji. A kto jest lepszy, kobiety czy mężczyźni? Jeśli w ogóle można o czymś takim mówić, porównywać mężczyzn i kobiety. Spróbujcie postawić swoją tezę w tej kwestii.
Ja myślę, że nie ma ważniejszych.
Ja powiedziałem, kto jest lepszy, nie ważniejszy.
To jest tak, że kobieta nie w stanie żyć bez mężczyzny, a mężczyzna bez kobiety i się uzupełniają nawzajem. Nie ma czegoś, że jest lepszy ktoś. No, w małżeństwie czy...
A w czym się uzupełniamy najczęściej?
Że na przykład ja jestem wybuchowa, a mój kolega jest spokojny i mnie zawsze opanowuje.
No to bardzo fajnie, że znalazłaś sobie taką osobę, która jest w stanie tą twoją wybuchowość w jakiś sposób okiełznać. Czym jeszcze to zestawienie mężczyzna i kobieta jest takie uzupełniające się nawzajem? W jakich dziedzinach życia?
No bo kobieta to jest taka delikatna, taka malutka, taka bezbronna, a facet to jednak musi być taki męski, taki macho, który ją tak weźmie pod pachę i ją tak przeprowadzi przez życie.
I odkręci słoik.
No.
Z ogórkami.
No, ja ostatnio otworzyłam sama słoik.
No to też tak. Chciałem powiedzieć, że chodząc po korytarzach gimnazjum, mając dyżur, ja niekiedy boję się niewiast, skoro same już otwieracie słoik z ogórkami, to znaczy macie krzepę i my jesteśmy wtedy tacy malutcy, słabiutcy przy was. Niekiedy tajemy tacy się, dlatego że was bardzo, bardzo kochamy. Idąc tutaj tą myślą, którą Łukasz podjął, czy uważacie, że macierzyństwo jest wpisane w kobiecość? Dzisiaj często takie głosy różne, krytyczne się pojawiają. Wy jako młode dziewczyny, oczywiście na razie z was, bo ja już jestem ojcem czwórki dzieci i muszę myśleć o nich nieustannie. Wy pewnie nie myślicie o macierzyństwie, czy w przypadku Łukasza o ojcostwie, ale powiedzcie mi, czy jest to wpisane, w kobiecość jest wpisane macierzyństwo. Czy wyobrażacie sobie bycie kobietą bez przekazania życia, bez bycia matką?
Jednak mi się wydaje, że żeby stworzyć taką rodzinę są potrzebne dwie osoby, bo dziecko potrzebuje jakby więcej tej uwagi i żeby dwóch rodziców je wychowywało, bo jakoś mama potrafi podejść do dziecka na przykład od jednej strony jakoś zacząć temat, tata inaczej i czasem dziecku jest łatwiej porozmawiać o czymś z mamą, a inaczej z tatą. I to jednak są takie jakby dwie różne osoby, które potrafią doradzić.
Ja myślę, że być kobietą to nie jest tylko dobrze się ubierać i nosić drogą biżuterię, malować się, to nie wszystko. Właśnie prawdziwą kobietą to jest dać drugiemu człowiekowi miłość i właśnie życie. To jest stwierdzenie takiego macierzyństwa. Znaczy, że jest się kobietą, kiedy się potrafi zająć się tym drugim człowiekiem, tym swoim dzieckiem.
Nie wiem, czy zauważyliście też, że jest taka pewna prawidłowość, że kobieta, która jest nastolatką, dziewczyna, piękna, zgrabna, w momencie, kiedy podejmuje wyzwanie bycia matką, często traci na urodzie, na rzecz właśnie tego dziecka. Czy uważacie, że dzisiaj kobiety są w stanie poświęcić to, co mają cennego, czyli swoją własną urodę, swoje piękno dla drugiego człowieka, jakim jest dziecko?
Myślę, że jak najbardziej są w stanie. Piękna żona sławnego piłkarza Anna Lewandowska właśnie jest w ciąży. Mimo tego swojego wysportowanego ciała i tego właśnie jak się porusza, jak zdrowo żyje, poświęciła to dla tego potomka. I myślę, że po ciąży będzie nadal wyglądać wspaniale.
Myślę, że nawet jeśli gdzieś tam coś zostanie, bo czasami tak bywa, to myślę, że tu Łukasz się ze mną zgodzi, że dla prawdziwego faceta, który kocha tę swoją jedyną kobietę, nawet kilogram dodatkowy jej ciała nie niszczy tego obrazu piękna, jaki jest w niej samej, bo my zakochujemy się, prawda, w kobiecie jako jej ciele, ale przede wszystkim jej wnętrze, a nie tylko ze względu na ciało. Zgadza się ze mną?
W 100% zgadzam się z panem.
Dobrze, że zabrałem takiego dobrego eksperta w tej dziedzinie. A słuchajcie, kiedyś słyszałem takie powiedzenie, nie wiem na ile się zgadzacie ze mną, czy nie ze mną, tylko z tym powiedzeniem w zasadzie, że piękne są niewierne, a wierne nie są piękne. Czy coś w tym jest? Czy piękna kobieta musi być od razu niewierna? To znaczy, skoro ma jakieś takie zwiększone pole przyciągania mężczyzn z tego tytułu, od razu staje się osobą niewierną? Jesteście wszystkie piękne dziewczyny, więc myślę, że będą przed wami różne zagrożenia stały. Czy coś w tym jest? Majka?
Ja uważam, że jedno absolutnie nie wyklucza drugiego, że no, ładna kobieta może być też mądra, może dawać miłość drugiej osobie.
Wspaniałym przykładem są tutaj te zgromadzone kobiety. No, niech jakby mogli Państwo to zobaczyć, to one są wszystkie piękne i jednocześnie mądre, inteligentne, no.
A Łukasz, a wierne?
Każdy człowiek czasami jakieś błędy tam popełni, no. Nieważne, czy mężczyzna, czy kobieta, no. No może skończę na tym akurat, że pozostawię to bez powiedzenia tak albo nie.
No dobrze, to znaczy, że jakiś związek był z tymi pięcioma niewiastami, skoro nie chcę skomentować, czy są wierne, czy nie. Ale dobrze, nie drążmy tego tematu, bo to jest taki dosyć śliski temat. Czy jednak kontynuujmy, powiedzmy, ten temat, czy wierne są piękne, czy niewierne nie są piękne? Czy tak jak w tym przysłowiu było, jak to, Julia, u ciebie?
Mi się wydaje, że to niekoniecznie zależy od urody, czy kobieta jest wierna, czy nie, ale od niej samej, od tego, jak się zachowuje.
Ale Julia, przyznaj, że dziewczyna, która jest niesamowicie piękna, no za taką dziewczyną zwiększa się sznurek mężczyzn pędzących, prawda?
No niby się zwiększa, aczkolwiek to nie musi znaczyć, że jest niewierna.
No oczywiście, bo ona pozostaje... Znaczy, jeśli kieruje się jakimiś tam zasadami w swoim wnętrzu, to będzie wierna. Czyli tak naprawdę o co powinnyście dbać jako kobiety w życiu, aby zasada tego przysłowia no, nie była wprowadzana w życie.
Żeby dbać o to nasze piękno, ale o to piękno wewnętrzne. Nie?
Czyli co, Magda?
No, żeby właśnie być dobrym od środka, pokazywać tą swoją wierność jakby przez też dobre uczynki i w ogóle... być radosnym i tak dalej. Ale też nie dotyczy tylko kobiet, ale mężczyzn też.
Przystojni nie są wierni, tak? To ja jestem wierny chyba, bo nie jestem przystojny, Łukasz. A ty?
No ja jestem przystojny i wierny.
Takie dwa w jednym. Kiedyś taki szampon kiedyś był, ale dobrze. Moi drodzy, tutaj Magda rozpoczęła temat tego, że kobieta... może być piękna, może być wierna, może być dowcipna, radosna. Od kogo tak naprawdę uczymy się tego wewnętrznego piękna? Od kogo najczęściej uczymy się być kobietą, w sensie wy, drogie panie?
Myślę, że największą rolę w takim kobiecym wychowaniu to jednak to się zawdzięcza mamie. Mamie, babci, najbliższym ciociom, kuzynkom, jeśli ktoś ma to siostrom, starszym.
Zgadzacie się?
Ja się zgadzam jak najbardziej z Marysią, bo właśnie mama jest taką najbliżej osobą i ona nas kieruje właśnie od początku życia tym, jak mamy jakby, w jakim kierunku mamy iść.
Łukasz, masz siostry, masz piękne koleżanki w klasie i nie tylko. Czy wyznajesz tę samą zasadę, że patrząc, obserwując otaczający świat, czy jednak dziewczyny uczą się bycia kobietą od osób najbliższych, czyli od swojej mamy, babci, sióstr?
Ja się z tym zgadzam, tak. Właśnie tak jest. Może to na przykład mogę to zaobserwować po sposobie zachowywania się mojej starszej siostry i młodszej. Jedna naśladuje starszą, a ta starsza naśladuje mamę. No może nie tak do końca w 100%, ale jednak coś w tym jest. To jest zauważalne. Jak ktoś ma starsze albo młodsze rodzeństwo, chodzi o siostry szczególnie, to na pewno zauważa.
Julia, ty masz akurat siostry i starszą i młodszą. Czy to, co mówi Łukasz, że jest pewne takie naśladownictwo przez młodsze rodzeństwo starszych sióstr, a w przypadku najstarszej siostry takie wpatrywanie w osobę mamy?
Coś w tym jest, ale nie do końca. Nie zawsze tak jest, ale często.
Ola patrzy na ciebie, rozumiem, i się upadabnia.
No
tak?
Nie tylko na
nie
mnie.
Tylko. No oczywiście, uczę Olę w podstawówce, więc wiem, że naprawdę to jest takie kochane dziecko. W przeciwieństwie do Julii, prawda? Ale nie będziemy tego głośno mówić, bo jest dzisiaj dzień kobiet, żeby nie było Julii smutno.
W tej ciszy przebywać wciąż chcę. W tej ciszy daleki świat ty. Zbawcą przez łzy. Ja widzę Cię, Jezu, mój tam. Jak wiele masz sińców i ran. Miłości Twej moc zawiodła Cię tam. Uwolnić mnie z grzechu. I win. To nie gwoźdź.
Mówiliście, moi drodzy, tutaj o tym, że kobieta uczy się być kobietą od swojej matki, czasem od babci. Różne są sytuacje życiowe. A powiedzcie mi, czy kobieta może wzorować swoją postawę życia na Maryi, na Matce Chrystusa?
Myślę, że trzeba brać przykład z Maryi, bo kto by w wieku, bo podobno miała 16 lat, jest to jakoś tak...
Może nawet młodsza.
Nawet młodsza. Dostać taką nowinę od samego Boga, że zostanie matką Zbawiciela i przyjęła to tak, nazywając, na klatę. Nie powiedziała, nie wyparła się tego. Myślę, że tak trzeba postępować, żeby jeśli Bóg ma na nas plan, trzeba według tego planu postępować. Tak trzeba brać przykład z Maryi.
Niewiele Ewangelia mówi nam o samej Maryi. Mamy tylko u Łukasza wspomniane, mamy u Mateusza i u świętego Jana, kiedy Maryja stoi pod krzyżem. Ale rozwoju teologii chrześcijańskiej, katolickiej wyróżniamy wiele różnych cech, które Maryi przypisujemy, które w miesiącu maju wyśpiewujemy w litanii loretańskiej. Panno czcigodna, panno wsławiona, panno można, łaskawa, zwierciadło sprawiedliwości, panno wierna, stolico mądrości. Które z tych wezwań litanijnych do Matki Bożej pasowałyby dziewczyny do was? Albo które cechy Maryi chciałybyście w swoim życiu rozwijać?
Ja bym chciała swojemu dziecku przekazać tą właśnie bezgraniczną miłość i mieć odwagę je wychowywać i żeby zrobić to dobrze, żeby czuło się szczęśliwe przy mnie.
Myślę, że ten temat jest taki trudny, ale to jest warte, dziewczyny, do rozpatrzenia na przyszłość. Zobaczcie, już powoli zbliża się ten miesiąc, kiedy będziemy Matce Bożej wykrzykiwali różne jej tajemnice, jej wezwania. Może warto wtedy zastanowić się, co chce w sobie rozwijać, co chce zabrać z Maryi w swoje życie. Wracając do tematu jeszcze relacji damsko-męskich. Drogie panie, jakie cechy u mężczyzny są przez was pożądane?
Myślę, że podstawą taką to jest, żeby był wierny, żeby był zaradny, żeby był troskliwy, opiekuńczy i żeby kochał tak bezwarunkowo, bezgranicznie, jak właśnie jak Pan Bóg nas kocha.
Ania, twój facet, mówiłaś o tym, że ma być macho. Czy podtrzymujesz to?
No tak, oczywiście, musi być też, no musi zawsze mówić prawdę, być lojalny, z dystansem, no i takie tam jeszcze różne rzeczy.
A co rozumiesz pod tymi różnymi rzeczami?
A, bo to jest takie
ciekawy temat dla radiosłuchacza. I tutaj Ania się lekko zawstydziła, nie będziemy wchodzić w jej głowę. Dobrze, Julia, twój facet?
Chciałabym, żeby był ze mną szczery i żeby tak kochał bezwarunkowo ponad wszystko.
Niesamowite. Magda?
By mnie kochał po prostu, żeby mnie kochała jego i żeby było fajnie i miło i szczerze. Może nie zawsze tak będzie, ale żeby potem było fajnie i fajowo.
Ostatnio znalazłam takiego mema w internecie. Właśnie, że tego zamiast przynosić kwiaty, przyniesie warzywa na zupę.
Dostałaś, przepraszam, dzisiaj marchewkę?
Nie, nie dostałam czekoladę. No w sumie, no, kwiatek zmiennie, nie, ale chociaż sobie zjem.
A czekoladka w boczek wejdzie, nie?
Ja jestem grupa. Będę jeszcze bardziej, ale to nic.
Ale kochanego ciała nigdy zbyt wiele.
Powiedzmy, dziecko płacze, widzi, że kobieta jest zmęczona po pracy, czy już tym całym, po całym dniu spędzonym z tym dzieckiem, bo to nie jest proste, że wstanie w nocy do tego dziecka, uspokoi i nakarmi. Właśnie o to chodzi.
W miłości?
Tak.
Oczami kobiety. Magda, miłość oczami kobiety.
To jest trudne do wytłumaczenia, wydaje mi się. I też sama, jeśli chodzi o taką miłość damsko-męską, to trudno mi to określić. Ale to będzie tym, ukrywa się akceptacja, mówienie sobie prawdy, nawet jeśli jest to trudne, wybaczanie. No i nawet w najgorszych i najtrudniejszych chwilach trwanie przy sobie.
Miłość oczami kobiety u Majki.
To jeszcze tak dodam do Magdy i do Marysi, że miłość to jest tak, że jak mężczyzna traktuje też kobietę na równi, nie, że on się uważa za lepszego w związku, ale jak kobieta jest równie ważna.
Miłość powinna być cierpliwa, miłość powinna nie zazdrościć.
No i Łukasz znowu chyba boi się tutaj wyrażać swoją opinię przy tylu kobietach. To może na koniec naszej dyskusji o kobietach w dniu waszego święta, słuchajcie, trochę taki niewygodny temat. Czy uważacie, że kobiety są plotkarami?
Tak.
No, kobietki tam sobie lubią czasem poplotkować. No.
A więcej niż faceci?
W sumie facetem nie byłam nigdy, więc nie wiem, jak tam faceci. Zastanawiają mnie czasem, jak są faceci w swoim gronie tylko i o czym tam rozmawiają.
Uch, Łukasz, prawda, o różnych rzeczach.
Tak, tak, to bardzo różnych. Są bardzo poważne i skomplikowane tematy.
Właśnie, właśnie, lubimy rozważać trudne tematy. Szczególnie o pięknych kobietach, jak rozmawiamy, tak?
W przeciwieństwie do kobiet, my rozmawiamy o ważnych sprawach. Na przykład niektóre rozmawiałem, patrz, jak ta się ubrała, albo ta, jaką czapkę ma. My o takich rzeczach nie rozmawiamy, my stricte o...
My mówimy, zobacz, jaka zgrabna jest, prawda? A jakie ma długie, fajne nogi, prawda?
Mężczyzna tak jakby rozpatrza kobietę czasami. No, nie ukrywać, no, każdy mężczyzna wie, no, tak czasami jest, no.
Tak rozpatrza tak, albo rozpatrza po... Jak się z nią zrywa. Ale dobrze, wracamy do tematu plotkowania. Jesteście plotkarami, czy nie? Wy, pięć niewiast, które ze mną dzisiaj przyjechały do studia.
Tak, w sumie to chyba trochę czasem tak.
Sądząc po tym, co słyszałem z tyłu w samochodzie, ploteczki ze świata artystów...
To przepraszam bardzo, wtedy się nie udzielałam. No,
ale słuchałaś z uwagą.
Kłamie.
Ona zawsze się udziela, jeśli chodzi o jakiekolwiek ploteczki, nie? Majka,
zgłaszam,
jesteście plotkarami?
No mi się wydaje, że takie pogaduszki to jest taki jednak nieodzowny element bycia kobietą, bo każdy tak lubi sobie z koleżanką na herbatkę i no słuchaj, słuchaj i tak dalej.
A jeśli chodzi o sprawy ciuchów, lubicie stawać przed szafą pełną rzeczy, mówić, że się nie mam w co ubrać tradycyjnie?
Uwielbiam. Uwielbiam po prostu. To jest moje hobby. Otwieram szafę, mam nawet poukładane kolorystycznie i według grubości i...
Tu są S-ki, tu L-ki, a tu X-elki.
Nie rozmiaru, tylko grubości materiału.
Dobrze, rozumiem.
I ostatnio właśnie tak sobie patrzę, tak wszystkie wyprane, wyprasowane, 20 t-shirtów i mówię, kurczę, no nie wiem, którą wybrać, nie mam się w co ubrać.
Straszne to jest, straszne, prawda?
Tak. Ja mam tak, że mam przez jakiś czas swoje ulubione, nie wiem, jakie tam t-shirty, bluzki i noszę je cały czas w sumie, znaczy piorę i tak dalej, żeby to było. Czasem czuję się taka niedoinformowana, bo dziewczyny rozmawiają o jakichś tam kolorach, a ja nie wiem, czym się różni burgundowy od bordowego i krzyczą na mnie, że
naprawdę?
Nie wiem.
No przecież to są dwa zupełnie inne kolory.
To jest taka różnica, no przecież...
To wytłumacz mi, Łukasz, czym się różni burgundowy.
Myślę, że on ci wytłumaczy w drodze powrotnej bardzo. Tą analizę kolorystyczną przeprowadzi bardzo dobrze, prawda, Łukasz?
Ja jednak myślę, żebyś spytałaś mamy.
Ona lepiej będzie wiedziała. No właśnie, a tutaj wyszła kolejna cecha taka kobieca. Czy wy jesteście drobiazgowe, czy nie? Denerwuje was bałagan na przykład, denerwuje was niepoukładane, nie wiem, sztućce w szufladzie, że te są tam, a te są tam, bo kobiety lubią mieć takie wszystko poukładane.
No, mogłabym skłamać, że jestem drobiazgowa, ale wchodząc do mojego pokoju i patrząc na wszystko, to raczej jestem osobą, która robi wszystko tylko, żeby było zrobione i raczej nie przywiązuje większej wagi do estetyki.
Drobny bałagan masz.
Artystyczny nieład i minimalizm.
Majka, zgadza się z tym?
No, Maga tak trochę ma, ale na przykład u mnie w pokoju też zawsze jest bałagan, ale w przeciwieństwie do Magdy ja zawsze lubię być zorganizowana i na przykład jak na przykład... Jak ktoś pożyczy coś mojego bez pytania, to na przykład mnie bardzo denerwuje. A jak odłoży to nie na swoje miejsce, to już wtedy w ogóle.
To już wiem, jakie zwierzę, tak jak kocica. Łukasz, a czy drobiazgowość u kobiety denerwuje cię?
To znaczy, to czasami jest wybaczalne, ale do pewnego stopnia. No bo jak na przykład kobietę zdenerwuje to, że przełożę na stole, ja mam tak z moją mamą, mam nadzieję, że ona tego nie będzie słuchać. Wracając, nakrywamy sobie do stołu. No i tutaj zupa mama przyniosła i ja przynoszę jakiś półmisek i przestawiam go, przestawiam tą zupę oczywiście, tak żeby się wszystko ładnie zmieściło. No i mama przychodzi, że jest źle. No i że co jest źle? No wszystko jest dobrze. A że nie jest źle, bo ta zupa powinna tu stać. No to jednak czasami to jest irytujące, jak się przestawi zupę o 20 centymetrów dalej. No może przesadziłem. 5.
No bo my mamy niestety perfekcyjne panie domu wokół siebie. No. Dobrze, moi kochani, podsumujmy tą dyskusję w Dniu Kobiet. Jesteście piękne, jesteście wierne, jesteście wspaniałe. A myślę, że najlepszym takim podsumowaniem będzie fragment Księgi Przysłów. Nie wiem, dlaczego ten fragment znajduje się na samym końcu tej księgi, takiej wybitnej, pełnej życiowych przesłań. Pytanie, które zadaje autor. Niewiastę dzielną, któż znajdzie? Tam rozwija się dalej. Nie będę tego czytał, ja pozostanę tylko na tym pytaniu. Niewiastę dzielną, któż znajdzie? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
To, czego pragnę dzisiaj, zmień całe życie, całe serce moje. O Boże, chcę spojrzeć w Twe oblicze i dotrzeć tam, gdzie głębia chwała.